Pretekstem do zaproszenia naszego gościa jest wydanie przez niego w ostatnich miesiącach książki Ludzie dobrzy jak chleb. To jest ta książka, którą później będzie można nabyć. Dochód z jej sprzedaży w całości przeznaczony jest na potrzeby Fundacji imienia Świętego Brata Alberta. Chciałbym, żebyśmy w tej pierwszej części rozmowy, powoli będziemy do niej przystępować, w pierwszej części skupili się właśnie na tej działalności charytatywnej, działalności społecznej księdza Tadeusza i odwołuje się raz jeszcze do tytułu książki Ludzie dobrzy jak chleb. Ja chciałbym sprowokować, czy tutaj w jakiś sposób zagaić naszą rozmowę, stawiając pytanie, które przy okazji wertowania tej pozycji mi się nasunęło. Książka, szczegóły za chwilę, to 75 wspomnień o ludziach, których spotkał ksiądz Tadeusz na swojej drodze życiowej. 75 życiorysów, które odwołują się do, tak mi się wydaje, pewnej spuścizny naszego papieża. Za kilka tygodni doczekamy się wyniesienia jego osoby na ołtarze. Papież w ciągu swojego pontyfikatu wyniósł na ołtarze więcej świętych i błogosławionych niż rok. Wszyscy jego poprzednicy razem wzięci wcześniej. I tak mi się skojarzyło, czy w jakiś sposób sobie uświadomiłem, że być może ta książka jest również pokłosią tej spuścizny, którą papież nam chciał zostawić. Księże Tadeuszu, czy tę książkę możemy próbować czytać właśnie w kontekście tego, co papież zrobił w trakcie swojego pontyfikatu? Czy te aż 75 wspomnień o dobrych ludziach, jakie zawarł książce, nie wynika właśnie z tych założeń?
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za zaproszenie do Tarnowa. Jestem tu już chyba po raz trzeci czy czwarty na spotkaniu autorskim. Przedtem z innymi książkami. Tym razem z książką, która jest nietypowa dla mojej twórczości, bo ja zazwyczaj piszę o Kresach Wschodnich, o problemach PRL-u, o lustracji, o różnych trudnych tematach historycznych. A tutaj z kolei mamy 75 portretów ludzi, którzy, tak jak mówią słowa świętego brata Alberta, byli dobrzy jak chleb. Dodam też, że ta książka jest po części związana z Tarnowem, dlatego że wydawnictwo, które wydało tą książkę, małe wydawnictwo, to jest małżeństwo państwa Łosiów, a pani Łoś z domu Klus pochodzi tutaj z Tarnowa, z ulicy Wspólnej. Zresztą wielokrotnie tutaj miałem okazję odwiedzać tą rodzinę i jeden z biogramów tej książki jest o pani Zofii Jędrzykiewicz. To była mało znana, ale szalenie ciekawa postać, śpiewaczka operowa, urodzona tutaj w Tarnowie, związana z chórem, który prowadziła przy ojcach, chyba misjonarzach czy Filipinach, już nie pamiętam, a która była bardzo znaną artystką w Krakowie, chociaż mało kto wiedział, że ona jest z Tarnowa i ona na końcu życia cały swój majątek przekazała na rzecz osób niepełnosprawnych. To jest takie wątki tutaj tarnowskie, że tam w niektórych biogramach wspomnienia o związkach z Tarnowem poszczególnych osób jest trochę więcej. Jak to czytać, tą książkę? No, słusznie Pan zwrócił uwagę, że Ojciec Święty wynosi na ołtarze błogosławionych i świętych. Sam zresztą za parę tygodni będzie wyniesiony. Ale moim zdaniem oprócz tych wyniesionych na ołtarze, do których się modlimy, pod wezwaniem których budujemy kościoły i kaplice, oczywiście jest ogromna rzesza ludzi, którzy byli świętymi w znaczeniu, że przestrzegali przykazań, byli ludźmi dobrymi, kochali Pana Boga, bliźniego jak siebie samego, Natomiast no, jest rzeczą naturalną, że no, nie wszyscy mogą być wyniesieni na ołtarze. Chociaż jest takie święto w Polsce, które ma trochę inny wydźwięk, a które nazywa się Wszystkich Świętych. Czyli to jest właśnie dzień, gdzie moi bohaterowie tej książki, 75, no mają jakby swój dzień i wszyscy inni, którzy odeszli. Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II jest bardzo ściśle związane z tym, co głosił święty brat Albert, bo tu na tej okładce Państwo zobaczycie świętego brata Alberta, tutaj na tym banerze i z tyłu tak samo. To jest namalowany przez jednego z podopiecznych. Ja z góry dementuję, że to nie jest moja skromna osoba, chociaż niektórzy mają takie przypuszczenia, ale proszę zauważyć, że on ma niebieskie oczy, a ja nie. Także z góry wiadomo, że to jednak jest brat Albert. On tak nie mówi, nie pisze, nie czyta ten podopieczny, co namalował tego brata Alberta. I bardzo dobrze, bo brat Albert, do którego Jan Paweł II się bez przerwy odwoływał, no między innymi jako ksiądz, a wcześniej jako świecki napisał ten poemat Brat naszego Boga, no to właśnie o bracie Albercie, czyli wiele wypowiedzi Jana Pawła II jest bardzo ściśle związane z bratem Albertem, z tym jego dobrodziejstwem. No, Jan Paweł wyniósł, bo ogłosił go błogosławionym, później świętym. Więc te związki są bardzo silne. Ja myślę, że to, że Ojciec Święty wyniósł tak ogromną ilość ludzi, beatyfikował, pobił wszelkie rekordy. Poprzedni papieże takiej ilości błogosławionych nie umieścili. Niektórzy byli całozbiorowo, jak na przykład męczennicy polscy, 108 męczenników zamordowanych w czasie wojny, czy 500 zamordowanych w Hiszpanii. Więc to pokazuje, jak bardzo Ojciec Święty do tego wagę przywiązywał. A idąc tym tropem, rzeczywiście też myślałem o tym, że nie będzie kanonizacji tych osób, czy beatyfikacji, chociaż może niektórzy kiedyś w przyszłości, ale że oni zostali uwiecznieni w tej książce, że oni będą żyli w naszej pamięci, bo tak się mówi, dopóki dany człowiek żyje w pamięci innych osób, on de facto dotąd żyje. Kiedy o nim się zapomina, nie ma nawet tablicy czy nagrobka, no to jakoś z tej pamięci ludzkiej jest wymazany.
Księża Tadeuszu, a fundacja imienia świętego brata Alberta i ten fakt, że dochód z książki przeznaczony jest właśnie na ten cel. Jaki związek mają te wszystkie postaci, treść tej książki no z tą właśnie ideą?
Na początku Pan powiedział, że moja skromna osoba jest wielokierunkowa, czy wielopłaszczyznowa. Ja sam już nieraz miałem taką sytuację, że ktoś się po pewnym czasie zorientował, że ten, który pisze o niepełnosprawnych, to jest ten od tej książki Księża wobec bezpieki, czyli jakby uważano, że to są dwie różne osoby. Więc ja nie mam rozdwojenia jaźni, chociaż rzeczywiście ta moja działalność jest tak wielokierunkowa, że ktoś może, jeszcze mam dwa nazwiska, więc może myśleć, że jest osobno ksiądz Zalewski, osobno ksiądz Isakowicz. Więc to może tak rzeczywiście być. I miałem jakieś takie zabawne różne anegdotki z tego powodu. Ale gdybym dzisiaj miał jako ksiądz, a ja jestem już dość długo, 27 lat księdzem, zaczynam 28 rok kapłaństwa, gdyby ktoś mnie tak zapytał wprost, co w tym moim życiu kapłańskim jest najważniejsze, to oczywiście, jak każdy porządny ksiądz, powiem, że sakramenty i duszpasterstwo, ale muszę też uczciwie powiedzieć, że dla mnie najważniejszą rzeczą, tak samo jak sakramenty i udzielanie tych sakramentów, no są ludzie niepełnosprawni, czyli działalność charytatywna. Fundacja powstała dość dawno temu też, 32 lata temu zaczęły się początki, a 25 lat temu tuż po stanie wojennym została zarejestrowana. Mamy w tej chwili 27 domów na terenie całej Polski. To są domy dla sierot, dla dzieci niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo. Akurat tu w diecezji tarnowskiej nie mamy, ale to dlatego, że tu dobrze działa Caritas i inne stowarzyszenia też. Ale mamy na Dolnym Śląsku, w okolicach Torunia, Łodzi, w Małopolsce, w wielu innych miejscach. I ta działalność polega na tym, że pierwsze osoby tutaj wspomniane w pierwszych rozdziałach, to są ci, którzy założyli tą fundację. Bo nie ja jestem założycielem. Mogę sobie powiedzieć, że jestem współzałożycielem tej fundacji. Pomysłodawcą był świętej pamięci Stanisław Pruszyński, który nie był ani rodzicem dziecka niepełnosprawnego, ani nikogo niepełnosprawnego w rodzinie nie miał, ale z własnej woli opiekował się kilkorgiem dzieci z domu dziecka. A później wpadł na pomysł w latach 80., kiedy to było bardzo ciężkie, stan wojenny, no co było w sklepach. No tylko ekspedientki, nagie haki były i oczywiście ocet i sól, coś tam jeszcze, zapałki może. Więc on wpadł wtedy na pomysł, żeby założyć taki dom z ogródkiem, czyli znaleźć jakiś budynek, gdzie będzie ogród, bo on pochodził z Wołynia, był kresowianinem, był właścicielem dworu jego rodzice, żył na właśnie na takich, można powiedzieć, majątku dworskim. I on zawsze uważał, że jednak dla rozwoju człowieka jest dobre, żeby mógł tam sadzić kwiaty, zbierać owoce, że to jest forma terapii. No i cały czas nam tak mówił, wiecie, trzeba znaleźć dom z ogródkiem. Nawiasem mówiąc, tutaj w Tarnowie była też taka pani, która z nami współpracowała na samym początku, pani związana z KIK-iem tu tarnowskim, gdzie ona sama też w tym ruchu na rzecz niepełnosprawnych działała. I również on powiedział, no to trzeba zbierać innych ludzi, czyli zwoływał tych ludzi. No wydawało się, że to jest totalne szaleństwo. Ale dzięki darowiźnie innej osoby, też świętej pamięci, Zofii Tetelowskiej, w Radwanowicach pod Krakowem przejęliśmy stary dwór i tak od tego malutkiego ziarenka tam zasianego wyrosła bardzo duża organizacja, która ma swoje kłopoty też. Ja jutro jadę do Warszawy, skoro świt, jutro Dzień Kobiet, powinienem wręczać kwiatki naszym pracownicom. Zrobiłem to dzisiaj. Przypominam panom, że jutro jest to święto niby komunistyczne, no ale nie daj Boże, jakby któraś kobieta kwiatka nie dostała. To niby go nie ma, tego święta w sumie jest. Więc zamiast się jutro świętować Dzień Kobiet, jadę do takiej instytucji, która się nazywa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, główna zmora osób niepełnosprawnych w Polsce, która, gdzie tam zabrano dotacje na 7 świetlic spośród 27. Po co ja jadę? Ja po prostu jadę, żeby straszyć kamerą, dziennikarzami, politykami. Niestety tak to wygląda, że często ta działalność polega na tym, że trzeba się użerać. Co według mnie jest najtrudniejsze w dzisiejszych czasach? Za komuny to wiadomo, co było trudne. To było bardziej czytelne. Po prostu była komuna i wszystko blokowała. Co teraz? Według mnie biurokracja, potworna i bezduszność. I dzisiaj dochodzi do tego, że jak ktoś protestuje, jak górnicy, no to się z nimi liczą. Ale co ci niepełnosprawni mają? A co mają zrobić matki dzieci niepełnosprawnych? To też kobiety powinny jutro świętować. Więc my jedziemy się użerać i często ta moja rola opiekuna niepełnosprawnych to jest cały czas spieranie się o różnego rodzaju dotacje, fundusze. Na wszystko w Polsce jest. Na wojnę w Afganistanie też jest. Ale nie ma na te podstawowe rzeczy, czyli na pomoc niepełnosprawnym. Więc moja rola jest takiego człowieka, który pilnuje tego wszystkiego, żeby się nie rozleciało. Niemniej jednak fundacja z roku na rok się rozwija. Mamy 27 domów, warsztaty terapii zajęciowej, szkoły, świetlice i w tej chwili dla 900 dzieci. No to jest bardzo dużo. Cała armia też pracowników, wolontariuszy i wielu innych rzeczy. Nawiasem mówiąc, też w Bochni staraliśmy się założyć taki ośrodek. No niestety nie wyszło, chociaż tam burmistrz był bardzo przychylny, ale na ogół władze samorządowe, te na dole, gminy, powiaty, miasta są bardzo przychylne do tej działalności. Już najgorzej, jak się wchodzi na szczebel warszawski, niby miała być decentralizacja, o takich bzdurach jak drugie śniadanie dla dzieci trzeba w Warszawie to załatwiać. No to jest niestety jakiś krok do tyłu w tej centralizacji państwa. Ale chcę tylko, żeby nie przedłużać, powiedzieć, co w fundacji jest najważniejsze. Oczywiście są ważne mury, obiekty, działki budowlane, na których te obiekty wznosimy, konta bankowe, wszystko jest ważne, ale tutaj oczywiście najważniejsi są ludzie, przede wszystkim osoby niepełnosprawne, ich rodzice, ale wolontariusze i pracownicy. I to, że fundacja funkcjonuje, to dlatego, że jest duża grupa ludzi, która chce pomagać. Ja tu do każdej książki dodaję taką ulotkę, odpisy 1%. To nic nie kosztuje. Odpis 1%, nawet jak ktoś ma tylko 5 czy 10 zł, zamiast do budżetu państwa może przekazać na cel charytatywny, ale te 1% pozbierane od setek osób powodują, że tego typu organizacje mogą się rozwijać. Ja tu apeluję, oczywiście miło będzie jak na naszą fundację, a jak nie, to przynajmniej na inny cel, żeby nie oddawać tych pieniędzy. To nic nie kosztuje. To jest tylko kwestia wpisania numeru KRS-u w zeznaniu podatkowym. Dzięki temu te organizacje w Polsce mogą funkcjonować.
Ja powoli zapraszam Państwa również do zadawania pytań, ale jeszcze kontynuując ten wątek, chciałbym, Książę, to jest fascynująca dla mnie sprawa, jak na taką aktywność znajduje się czas, co jest tak naprawdę istotą codzienności, czy praca w fundacji, czy ta działalność publicystyczna, pisarska, jest duszpasterstwo. Jest ksiądz proboszczem parafii w Gliwicach.
Tak.
Jeszcze jest oddalenie, powiedzmy, tych wszystkich punktów od siebie. To dodatkowo jeszcze pewno nastręcza jakieś problemy. Jak to wszystko udaje się pogodzić? Czy rzeczywiście to nasze takie, czy moje, przeczucie, że działalność fundacji, której znowu, jak zwykle, króciutko ksiądz wspomniał, powiedział, dlatego tak niewiele na ten temat wiemy, bo jest to przyćmione tą działalnością taką głośną, publiczną.
Tak.
Czy rzeczywiście to zajmuje księdzu najwięcej czasu w ciągu dnia, w ciągu tygodnia?
Ja chodziłem na wykłady z filozofii, to pamiętam taką postać Immanuel Kant. To był Niemiec filozof mieszkający w Królewcu, obecnie to się nazywa Kaliningrad. I on miał taką zasadę, że zanim rozpoczął dzień, to pół godziny poświęcał na zaplanowanie sobie tego dnia. A jak sobie już zaplanował, to miał na wszystko czas. Więc ja trochę tutaj tak ironizując, ja muszę planować. Rzeczywiście nauczyłem się tego, a to wymusiło na mnie życie, że ja muszę mieć zaplanowane i wyjazdy na spotkania autorskie, ale przecież ja na co dzień jestem w fundacji brata Alberta, bo ta parafia, którą prowadzę, to jest tak zwana parafia personalna obrządku ormiańsko-katolickiego, więc ja na szczęście w Gliwicach nie muszę być codziennie. Mam kaplicę w Radwanowicach i tam jestem. Ale z kolei soboty, niedzielę jeszcze, to do Wrocławia, to do Przemyśla, to do innych miast. Brakuje mi tylko jednej rzeczy, że nie mogę ciągle wygospodarować tego siódmego dnia wolnego. To znaczy, takim dniem wolnym dla mnie siódmym jest sobota. Ale nie dlatego, żebym przestrzegał szabat, tylko dlatego, że akurat sobota jest takim moim dniem, który mogę poświęcić między innymi na odpoczynek, na pisanie książek, bo książki dla mnie, pisanie książek to jest dla mnie odpoczynek. Natomiast od poniedziałku do piątku jestem w fundacji. Żeby tutaj do Państwa przyjechać, no to ja do godziny 15 jestem w fundacji, jestem prezesem fundacji. Na szczęście jest dobry zarząd, dobre księgowe, więc ja zajmuję się tymi najważniejszymi sprawami, ale jak jadę, to zawsze mam stres, czy zdążę. No tu jest między mną a Radwanowicami, a Tarnowem jest ta nieszczęsna Łapczyca na przykład. Dzisiaj Łapczyca była łaskawa, bo w tamtą stronę był korek, akurat do Krakowa. Ale zawsze muszę z hakiem, no bo już tej Łapczycy, to ja się tam nastałem trochę. Chciałbym mieć ten czas z powrotem, co ja tam straciłem w Łapczycy. I benzynę, co spaliłem. No więc tak trochę ironizuję. Ale co, na przykład nie oglądam telewizora. To się wydaje śmieszne dla tych, którzy widzą mnie ciągle gdzieś tam w telewizorze. No ja z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że nie mam na to autentycznie czasu. Kiedyś się złamałem i z powrotem miałem telewizor, ale pies mi go strącił i uznałem to za znak Boży, że to jednak, że się Pan Bóg tu moim psem posłużył, bo on mi zwalił to. No więc już nie mam tego telewizora, więc nie oglądam. No ja łamię się na małysza, ale teraz małysz przestał skakać, więc znowu będę miał czas. Na małysza chodzę do moich podopiecznych, do świetlicy, żeby z nimi pooglądać tego małysza, czy Kowalczyk, czy jakieś tego typu rzeczy. Ale nie mam telewizora i rzeczywiście to jest złodziej czasu według mnie. A druga sprawa, że jak biorę udział w tych programach telewizyjnych, to ja muszę odreagować, bo ja dobrze widzę, jak te programy są montowane. Ja się generalnie w tej chwili zgadzam wyłącznie na programy na żywo, bo jak wiem, że swoje powiem, to mi nikt tego nie wytnie. Natomiast tak zwane montowane programy, proszę Państwa, to jest temat rzeka. Chociaż z panią Dymną prowadziłem ten program dla niepełnosprawnych przez pół roku, to był jedyny, który rzeczywiście, jak myśmy to powiedzieli, zmontowali, to rzeczywiście szło to na wizji, co było. Inne nie idą. Mam pewien uraz do telewizji po tych wszystkich właśnie sprawach, że ciągle mam, chociaż mam stałe felietony w Radio Kraków, tutaj akurat chyba dochodzą te felietony, to nagrywam z kolei wcześniej we wtorki, jutro o godzinie 8 rano, 8:05 po wiadomościach jest mój felieton właśnie na temat matek dzieci niepełnosprawnych, bo jutro Dzień Kobiet, więc na ten temat będę mówił. Piszę felietony do Gazety Polskiej. To zmusza mnie do układania czasu. Chociaż są takie dni, nie ukrywam, że muszę zarwać noc, bo inaczej się nie da. Ale to sobie odbijam kiedy indziej. No, ale jak ktoś mówi, że się nudzi, no to jak nie rozumie go. Co to znaczy się nudzić, jeżeli się ma tyle zajęć, żeby to wszystko było. Druga sprawa, że ta praca z niepełnosprawnymi, jak i z ormianami, daje mi ogromną satysfakcję. To jest praca, którą sam sobie wybrałem. Władze kościelne poszły mi tu akurat na rękę. Także to jest to, co mnie leży. Jakbym musiał być proboszczem gdzieś w normalnej parafii i robić to, co jakby nie pasowało do moich poglądów, to byłoby mi bardzo ciężko. Na szczęście mam taką sytuację, że tam jestem od 25 lat w Radwanowicach i bardzo dobrze mi się tam po prostu funkcjonuje. I z góry przepraszam, bo do mnie dużo pisze na stronę internetową, jeszcze stronę, nie zawsze mam czas odpowiedzieć, więc tu się biję w piersi, że na ogół staram się czytać, ale odpowiedzieć już na wszystkie maile, no to już jest prawie nierealne.
Drodzy Państwo, oczywiście spotkanie jest otwarte, więc tak jak zapowiadałem w drugiej części, oddajemy Państwu głos. Chcielibyśmy, żebyście się włączyli w tę rozmowę. Jeżeli ktoś ma pytania, to pytanie jakieś jedno, to pierwsze, kto się odważy może.
Jest tam,
jest już też.
Głośno, nie trzeba powiedzieć.
Ja mam takie pytanie do księdza, troszkę może zepsuję tą sympatyczną atmosferę.
Ta.
Bo chciałbym wrócić do tematu lustracji.
A, proszę.
Widzi jakąś zmianę w Kościele po tej choćby publikacji książki Księży bez bezpieki. Bo prawdę powiedziawszy, że na tej płaszczyźnie deklaracji ona jest widoczna, wyjaśnijmy i tak dalej, na płaszczyźnie personalnej, no tu może odejście księdza kardynała Glepa dawało jakąś nadzieję, ale powołanie na prymasa księdza Kowalczyka, no przykro mi powiedzieć, ale tą nadzieję trochę zaciemnia. Czy ksiądz to widzi? I krótkie drugie pytanie tylko. Czy ksiądz uważa, że Polacy są już przygotowani na zmianę pewnego myślenia w kategoriach mitów? Bo moim zdaniem ta książka o bezpiece troszkę ten mit Kościoła takiego krystalicznego obala. Tak samo jak mit Wałęsy, który sam obalił komunę, czy nawet paradoksalnie książki Grossa, który ten mit fantastycznych Polaków też troszkę narusza. Tyle.
Dobrze. Ja oczywiście problemu lustracji się nie obawiam, także nic pan nie zepsuje tutaj. Jest to temat, z którym ja zejdę do grobu, bo już jak dostałem pieczątkę związaną z lustracją, to już wiem, że do końca życia tak będzie. Nie ma tutaj dzisiaj mojej książki, bo ona się wyczerpała, Moje życie nielegalne, gdzie ja opisałem cały swój stosunek do akt IPN-u, opisałem swoje przeżycia, całą historię, dlaczego w ogóle sięgnąłem i muszę jasno powiedzieć, że ja uważam, że jednym z największych błędów III RP jest zamknięcie tych archiwów. Co zrobili Niemcy? Nasi sąsiedzi z Zachodu, razem jesteśmy w Unii Europejskiej. Niemcy w 90 roku to otwarli. A kogo powołali na szefa? Pastora ewangelickiego Joachima Gałka, bo oni uważali, że raz, że pastor zrobi to uczciwiej i wypracuje normy moralne. I Gałk wypracował te normy moralne. Gałk jest obecnie na emeryturze, ale brałem udział w panelu parę lat temu w Lipsku, gdzie on to mówił, no, że Polacy idą po prostu błędną drogą, bo tego się nie da zamknąć. To będzie wracało, wybuchało bez przerwy. I dzisiaj jest sprawa książki z kolei mojego kolegi Romana Graczyka. W poniedziałek Radio Kraków, to dzisiaj jest poniedziałek? A dzisiaj, o Boże, już mi się pomyliło. Nagrywaliśmy w piątek, dzisiaj ma być to emitowane. Może znajdziecie Państwo. Nie wiem, o której jest emitowane, bo to jest niestety taka, że na żywo szło dyskusja w Radiu Kraków w piątek, a dzisiaj miały być fragmenty. No, to jest mój kolega dobry, Roman Graczyk. Ja mówiłem, słuchaj Robek, zobaczysz, jak tylko napiszesz pierwsze zdania, to cię wszyscy zaatakują. I dokładnie tak jest. Kto jest winny? Czy winny jest SB? Nie. Czy winni są ci redaktorzy Tygodnika Powszechnego, tego wielkiego autorytetu moralnego, którzy współpracowali z SB? Nie. A kto jest winny? A Roman Graczyk, bo o tym napisał. I ja go broniłem, Romana Graczyka, i bronię, i napisałem kilka felietonów do Gazety Polskiej, bo uważam, że to trzeba wreszcie wyrzucić. Co dotyczy Lecha Wałęsy, no to ja jasno to już opisałem, chociaż nie zajmowałem się Lechem Wałęsą nigdy. To był kiedyś idol, za którego ja się dałbym posiekać. Jak pamiętamy, były wybory w 1981 roku, kto sobie zrobił zdjęcie z Wałęsą, ten wygrał. Jak mówiono, że aby krowa zrobiła sobie zdjęcie z Wałęsą, to też by wygrała wybory. Ale taki był wtedy entuzjazm, ja się tego nie wstydzę. Tylko co się stało? Okazało się, że Lech Wałęsa ciągnie za sobie pewien ogon smrodu, mówmy to tak szczerze. Jak napisał Gontarczyk książkę z Senckiewiczem, to od razu krzyk na tych dwóch, zastrzelić ich dwóch. Jak Paweł Zyzak napisał kolejną książkę, od razu atak na niego. Z kolei jak Domosławski napisał książkę o Kapuścińskim, który był też TW i mitomanem, to atak jest na tym. Od tej strony zgadzam się z Panem, że te mity muszą paść. Ale dlaczego? Bo wtedy wyjdą te prawdziwe autorytety moralne. Okaże się, że tym autorytetem moralnym, no nie jest, przykro mi to mówić, Lech Wałęsa, chociaż Wajda kręci o nim film. Nie jest z nim wiele innych osób, ale są ci prawdziwi. No taki dla mnie autentyczny, moralny autorytet. Ja przeczytałem teraz książkę Cęckiewicza o Annie Walentynowicz, proszę Państwa, to czapki z głów. To jest właśnie prawdziwy bohater sierpnia. Ona zatrzymała strajk. Ona uratowała ten strajk. Kobieta, która przez tyle lat życia jako zwykła suwnicowa, urodzona też na Wołyniu, kresowianka, zachowywała się bohatersko, więc czcimy autentyczne bohaterów, którym jest dla mnie Anna Walentynowicz. I przy tym setki, tysiące działaczy Solidarności, żołnierzy Armii Krajowej. Także nam tych bohaterów nie brakuje. Tylko prawdziwych bohaterów. Od tej strony te mity powinny paść. Jeżeli chodzi o lustrację w kościele, to też no, przeciętny, statystyczny ksiądz w Polsce zachował się bardzo dobrze. Te 90%. No niestety jest problem z tymi 10%, którzy jeszcze niektórzy poszli no wysoko. Nie chcę mówić, bo tu akurat dwóch biskupów tardowskich było zarejestrowanych. Jeden żyjący, drugi już nie żyjący. No ale dobrze, ale gdyby oni powiedzieli, jak było, myślę, że nic by się nie stało. Natomiast pójście zaparte, nieprawda. A cóż to brakuje w Polsce kandydatów na biskupa? Nie, jest dużo. Można zrobić z ludzi, którzy są. Co jest ciekawe, że dzisiaj episkopat nie mianuje już biskupa, zanim komisja kościelna nie powie, że w aktach IPN-ów jest coś dobrego czy złego. To jest dla mnie satysfakcja, że dzisiaj już wszystkie nominacje są sprawdzane. Więc jeżeli coś mogłem osiągnąć przez to, to między innymi to, że zablokowało to możliwość, żeby awanse kościelne szły w ręce ludzi, którzy są tego niegodni. Powinni dostawać to uczciwi, pracowici, dobrze wykształceni, mądrzy ludzie, ale uczciwi, nie tacy, którzy mają pomerdaną przeszłość. I dzisiaj komisje kościelne ruszyły, ale nic nie zrobiły. Tarnowska komisja, która istnieje już 11 lat, nie wydała ani kartki papieru, czyli nic nie wie. Poprzedni, no nie chcę tu już mówić, ale dobrze wiecie, że tamten oczy w ogóle z kapłaństwa, szef komisji, I teraz jest następny, ale nic się nie dzieje. No wszystko jest zablokowane. Moim zdaniem, jak kiedyś przyjdzie ktoś inny, to to wreszcie otworzy i wyczyści. Bo jaka jest intencja lustracji? Nie ucinanie komukolwiek głosy. Powiedzieć prawdę, pokazać, wyczyścić i zamknąć. I iść dalej. A nie ciągle wracać, że następna książka jest awantura. Natomiast nie zgadzam się z książką Grossa. Ja wiem, ale książka Grossa jest straszliwie nieuczciwa. No tu mogę się pochwalić, że za tydzień znowu będę w telewizji, że będę we wtorek na pierwszym programie telewizji o 22:00. Ja nie wiem, co tam się będzie działo, bo to o 22:00 to już takie puszczają różne programy, no różne, nazwijmy to tak. Więc widocznie uważają, że po 20 dzieci już śpią, to my sobie możemy tam pogadać o książce Grossa. O 22:00 na pierwszym programie ja jadę do Warszawy i mam tam wdyskutować kilka osób razem z Grossem na ten temat. Ja oczywiście mam jednoznaczne negatywne zdanie o tej książce. Z tego też względu zerwałem współpracę ze Znakiem i powiedziałem, że nie będę z nimi współpracował. Książka Grossa jest strasznie tendencyjna i nieuczciwa. Ona jest napisana dla pewnego celu, żeby zrzucić trochę winę z Niemców i de facto powiedzieć, że no tak, byli Niemcy, ale nie wszyscy, bo dużo było dobrych Niemców, ale to są winni ci głupi i źli Polacy. Zresztą ja widziałem film Ostatnia droga do Auschwitz, nakręcony 2 lata temu w Niemczech, skandaliczny, gdzie Polacy są jako właśnie ci Polaczkowie, co okradają Żydów. Więc Gross pisze na pewne zamówienie pewnych środowisk, natomiast dziwię się, że Znak z taką tradycją tą książkę wydaje. To jest paszkwil. On niczego nie zrobi dobrego, on tylko zaburzy te relacje polsko-żydowskie. A jakie są prawdziwe relacje? No tu akurat Kościół ma rację, prowadząc proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów z Markowej koło Łańcuta, więc w przeciwną stronę, w stronę Przemyśla, że za Rzeszowem jest wieś, gdzie za ukrywanie 2 rodzin żydowskich wymordowano całą rodzinę polską. 9 osób, 2 rodziców, 6 dzieci, a matka jeszcze była w stanie błogosławionym i z tym nienarodzonym dzieckiem ją też zastrzelono. Więc 9 osób z jednej rodziny zginęło za to, że ratowało 2 rodziny żydowskie. I taka jest prawda. Oczywiście byli tak zwani szmalcownicy, byli tacy hochsztaplerowie, ale to był margines. A Gross mówi, że to wszyscy chłopi, zamiast siać i orać, no to wyłapywali Żydów i okradali ich ze złota. Proszę Państwa, ci, co się dostali do Auschwitz, to zostali już tak obrabowani ze złota przez często policję żydowską, SS i wiele innych, że oni nie mieli już co tam ze sobą. Więc mówienie, że tam rozkopywano groby, no wszędzie się hieny znajdą, no wszędzie. W każdym państwie, we Francji, we Włoszech i wielu innych. Tylko nie można mówić, że przez pryzmat tych łajdaków, pewnej grupy, to wszyscy Polacy, wszyscy chłopi. To jest książka przede wszystkim antychłopska, tak bym powiedział. Bo pisze z ogromną pogardą o chłopa, ale też o księża. I atakuje kardynała Adama Sapiehy, który święcił Ojca Świętego i że on był tchórzem i antysemitą, a Sapieha jest księciem niezłomnym. Ale tak podsumowując, prawdziwe autorytety są wtedy, kiedy one próbę krytyki przejdą. Jak pisał biskup Krasicki, prawdziwa cnota krytyki się nie boi. Ci, którzy są uczciwi, oni będą dalej autorytetami. Pękną te fałszywe autorytety i te różne mity naciągane, które będą były. Co do Wałęsy, to powiem jednym zdaniem. Wałęsa by nic nie zrobił, gdyby nie tysiące ludzi, którzy trzymało ten strajk. Tak jak Anna Walentynowicz i inni. To oni uratowali. A Wałęsa jeden sam nic nie zrobił. A jak Wałęsa mówi ja, no to, to o czym on mówi? Mówi o swoim mitomaństwie, a nie o tym, co rzeczywiście się tam w stoczni działo.
Ja zanim jeszcze oddam tutaj mikrofon kolejnej osobie. Chciałem dopytać to pytanie już w kuluarach. Słyszałem, że padło. Tak. Proszę księdza, ale ja tak chcę, żeby wyczerpać wam tak, kiedy możemy się spodziewać suplementu do tej słynnej książki. Czy w tak. ogóle to jest możliwość, powiedzmy, gdzieś w najbliższym czasie, czy jeszcze są wizyty potrzebne tam w Warkach, w Stasi, chyba z tego, co tak. ksiądz jeździł, czy już skończył? Czy, no, na jakim etapie, powiedzmy, w tym momencie są te prace?
Znaczy, jeżeli mam być cztery, to ja się tak nie kwapię z napisaniem suplementu, chociaż rzeczywiście zbieram materiały i dużo udało mi się zebrać różnych wątków i one tylko potwierdzają to, co napisałem w pierwszej części. Bo ja ciągle właśnie liczę na to, że komisje kościelne zrobią to same. Bo znowu załóżmy, będzie taka sprawa, że ja opublikuję jakieś akta tego czy innego księdza biskupa. Urzędującego nadal. No to co? No to znowu będzie krzyk, że to Zalewski znowu walczy z Kościołem. Ja czekam, aż komisja tej diecezji no sama się zdobędzie na odwagę i po prostu sama to opublikuje. Zdaję sobie sprawę, że to niewiele wskazuje, żeby te komisje same coś zrobiły. No to jest przykład Tarnowa. Przebadali archiwa, no i co z tego? Nie ma nic dalej, dalszego kroku w tej sprawie. Natomiast z tego, co widzę i co wiem sam, te archiwa przebadane to jest na razie wierzchołek góry lodowej. Dlaczego obecna ekipa zmieniła ustawę o IPN jeszcze przed śmiercią Kurtyki? Żeby zablokować. Przecież to jest śmiertelne zagrożenie dla wielu osób, które okaże się, że nie są właśnie autorytetami. To też jest moim zdaniem dla wąskiej grupy duchownych, których przeszłość zostanie pokazana. No ja miałem w swojej ręce akta niektórych tutaj duchownych z diecezji tarnowskiej, znaczących duchownych. No i co? Właśnie ja uważałem, że to powinno jednak diecezja tarnowska powinna to opublikować. Ale widzę, że nic nie robi. No więc ja się tak waham. No jeżeli oczywiście dojdzie do sytuacji, że nie będzie żadnego innego wyjścia, to pewne fragmenty tego opublikuję. Ja się cały czas noszę z zamiarem tego suplementu. Niemniej jednak, no może mam taką naiwną nadzieję, że to jeszcze inni zrobią. Jeszcze chciałem nawiązać do książki Graczyka. Przecież pewne rzeczy były opisane przeze mnie, jeżeli chodzi o pewne postacie, bo ten krąg duchowieństwo, Klub Inteligencji Katolickiej, Tygodnik Powszechny Znak, to w sumie był jeden krąg ludzi. I teraz, jak w mojej książce pojawiły się pierwsze sygnały, chociaż ja nie podałem nazwisk, że to może być ta osoba, to ja pamiętam, co ksiądz Boniecki pisał wtedy w Tygodniku, że to są pomówienia, nieprawda, nieprawda i nieprawda, tak? No ale po 5 latach Roman Graczyk, który był redaktorem Tygodnika Powszechnego, pisze o konkretnych osobach, wymienia z imienia nazwiska, tajny współpracownik, tyle lat współpracy. To co jest? No to jest winny Graczyk. Minister były spraw wewnętrznych Krzysztof Kozłowski, swego czasu też zastępca redaktora naczelnego, na łamach Gazety Wyborczej, pluje po prostu na Graczyka. Dlaczego? Bo Graczyk złamał pewne tabu. To nie tak, że nie wiedziano, kto był donosicielem. Wiedziano, tylko milczenie, omerta, tak jak w mafii. Nie wolno powiedzieć jednego słowa. I niestety przykład Tygodnika Powszechnego, jak i środowiska Znak, czyli tam z tego wyszła cała plejada działaczy Unii Demokratycznej, pokazuje, że u podstawy tej Unii Demokratycznej byli agenci. Czyli dzisiaj trzeba inaczej popatrzeć na okrągły stół i na wiele innych spraw. Co nie zmienia faktu, że było dużo uczciwych ludzi. I tylko niech ci uczciwi ludzie mają satysfakcję, że są uczciwi, a ci, którzy no, mają szemradą przeszłość, niech oni dalej nie funkcjonują, nie mówią, że oni są autorytetami moralnymi. I z tego względu problem lustracji. A co się dzieje w środowiskach akademickich, a co się dzieje w środowiskach dziennikarskich, a co się dzieje w środowisku Gazety Wyborczej? No to wszystko jest ukrywane. No ale może przyjdą takie czasy, że to pękną te wrzody i one się po prostu będą pokazywały to, co będzie. Dla mnie taka sytuacja, jeszcze jedną rzecz dopowiem. Rzeczpospolita opisała. Ambasador nadzwyczajny w Rosji, agent z taką przeszłością, 10 lat był u jezuitów. No jakim cudem on się znalazł tam? Przecież to obnaża słabość państwa polskiego. On nawet był przy tej katastrofie smoleńskiej, że ten człowiek z mandatu Wolnej Rzeczpospolitej, agent z ogromną negatywną przeszłością, co Radek Sikorski, minister, nie wiedział? Wiedział, tylko ukrył to ewidentnie. I to powoduje, że takie rzeczy trzeba przecinać, bo gdzie, ale w dyplomacji agenci no nie mogą pracować, bo oni są wtedy sterowani przez Moskwę, a nie przez Warszawę.